Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Stolica Apostolska chce rozbrojenia atomowego, a zarazem pokojowego stosowania energii nuklearnej, m.in. do leczenia chorób nowotworowych.
JOR nie jest w ścisłym znaczeniu bankiem, a zaistniałe nieporozumienie włosko-watykańskie można było zażegnać dużo prościej, uważa Stolica Apostolska.
23 września witają Państwa ksiądz Tadeusz Cieślak
i Barbara Marczewska.
Techniki nuklearne czy izotopowe okazują się coraz bardziej użyteczne w zaspokajaniu podstawowych ludzkich potrzeb i podejmowaniu wielkich wyzwań, zwłaszcza w krajach rozwijających się. Zwrócił na to uwagę podsekretarz do spraw relacji Stolicy Apostolskiej z państwami, zabierając głos w Wiedniu na konferencji generalnej Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. Prałat Ettore Balestrero przypomniał, że naświetlanie promieniami jest jedną z zasadniczych terapii raka. Użyte samo albo łącznie z chemioterapią czy chirurgią mogłoby pomóc ponad połowie pacjentów dotkniętych tą chorobą. Jednak w krajach rozwijających się ponad 50% chorych na raka nie ma dostępu do radioterapii z powodu braku aparatury i właściwie przygotowanego personelu. Dlatego Stolica Apostolska ceni wysiłki Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej na polu walki z rakiem i innych pokojowych zastosowań tej energii. Równocześnie popiera to, co służy rozbrojeniu nuklearnemu.
Przedstawiciel Watykanu przypomniał poparcie papieża dla wysiłków wspólnoty międzynarodowej mających na celu stopniowe rozbrojenie i zlikwidowanie w świecie broni nuklearnej. Podkreślił konieczność jak najszybszego wejścia w życie traktatu o całkowitym zakazie prób z bronią jądrową. Dokument podpisany przed 14 laty wciąż jeszcze nie obowiązuje. Równie pilne jest ratyfikowanie przez wszystkie państwa protokołów do umów o strefach wolnych od tego typu broni. Stolica Apostolska potwierdza swe zdecydowane poparcie dla wysiłków na rzecz utworzenia takiej strefy na Bliskim Wschodzie, powiedział prałat Balestero. Z uznaniem mówił też o inicjatywach Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej służących walce z ubóstwem. Zwrócił uwagę, że pokojowe zastosowanie technik nuklearnych pomaga w rozwiązywaniu wielu pilnych problemów, jak dostarczanie wody pitnej, doskonalenie upraw rolnych, zwalczanie pasożytów, diagnostyka i leczenie chorób, w tym zwłaszcza raka.
Instytut Dzieł Religijnych nie jest bankiem w potocznym rozumieniu tego słowa, przypomniał ksiądz Federico Lombardi w liście skierowanym do prestiżowego finansowego dziennika Financial Times. Watykański rzecznik odniósł się w ten sposób do opublikowanych tam nieścisłości na temat ostatnich rewelacji dotyczących instytutu, które jego zdaniem mogą zaszkodzić watykańskiej instytucji i naruszyć dobre imię jego menadżerów.
JOR zarządza aktywami instytucji katolickich prowadzących działalność religijną i charytatywną na szczeblu międzynarodowym, napisał ksiądz Lombardi. Siedziba instytutu znajduje się na terytorium państwa watykańskiego, dlatego też nie podlega jurysdykcji i nadzorowi innych banków krajowych. Szczególny status, jakim cieszy się watykańska instytucja, wymaga jednak wielu umów międzynarodowych, by niezbędne procedury stosowane przez Stolicę Apostolską pozwoliły na wpisanie jej na białą listę Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Dyrektor Watykańskiego Biura Prasowego zauważył też, że nabiera to szczególnego znaczenia wobec nowych norm przyjętych przez Unię Europejską w sprawie zwalczania terroryzmu i prania brudnych pieniędzy.
Ksiądz Lombardi przyznał też, że sprawę odnośnych transakcji można było wyjaśnić w sposób bardzo prosty i szybki. Mowa bowiem o przelewach, których adresatem jest sam JOR, a środki użyte do transakcji znajdowały się na jego kontach w innych bankach poza Watykanem. Cały problem powstał jedynie przez nieporozumienie, które teraz jest wyjaśniane. Także w dzisiejszym wydaniu L'Osservatore Romano zauważa się, że można było wyjaśnić całe nieporozumienie między Instytutem Dzieł Religijnych a włoskim Bankiem Centralnym bez uciekania się do pomocy rzymskiej prokuratury.
Reforma ustawodawstwa co do własności intelektualnej musi uwzględniać dobro wszystkich ludzi, powiedział arcybiskup Silvano Tomasi na forum Światowej Organizacji Własności Intelektualnej. Jest to jedna z wyspecjalizowanych instytucji Narodów Zjednoczonych z siedzibą w Genewie. Stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy genewskich agendach ONZ szczegółowo rozważył główne racje przemawiające za i przeciw zaostrzeniu ochrony praw własności w tej dziedzinie.
Na samym wstępie arcybiskup Tomasi zaznaczył, że chodzi tu o jedno z podstawowych praw człowieka. W ten sposób wyraża się poszanowanie dla godności człowieka i jego pracy, podkreślił watykański dyplomata. Prawa własności intelektualnej mają jednak istotny wpływ na rozwój gospodarczy, a tym samym na dobrobyt. Jeśli są należycie chronione, stymulują inwencje. Pozwalają też na bezpieczny transfer nowych technologii do krajów ubogich, co z kolei może się przyczynić do ich rozwoju. Z drugiej strony ścisła ochrona praw własności intelektualnej oznacza wielkie obciążenie dla krajów ubogich. To właśnie dlatego tak trudno o konsensus w sprawie reform tych praw, zauważył przedstawiciel Stolicy Apostolskiej. Zaznaczył on, że ich ewentualne zaostrzenie musiałoby iść w parze z innymi mechanizmami wspierającymi rozwój krajów ubogich. Przypomniał wypowiedź Benedykta XVI w encyklice Caritas in Veritate. Papież piętnuje przesadną ochronę praw własności intelektualnej, zwłaszcza w służbie zdrowia, zaznaczył na forum ONZ arcybiskup Tomasi.
Długoletni współsekretarz Komisji Mieszanej Katolicko-Prawosławnego Dialogu Teologicznego nie mógł już wziąć udziału w jej obecnej sesji plenarnej w Wiedniu. 72-letni ksiądz Eleuterio Fortino, podsekretarz papieskiej Rady do spraw popierania jedności chrześcijan, z powodu ciężkiej choroby musiał pozostać w Rzymie, gdzie wczoraj wieczorem zmarł w szpitalu.
Ten zasłużony dla dialogu z prawosławnymi duchowny był katolikiem obrządku wschodniego. Pochodził z Kalabrii na południu Włoch, gdzie od kilku wieków obecne są wspólnoty Albańczyków, którzy schronili się tam przed Turkami okupującymi wtedy ich ojczyznę. Mają tam oni w Lungro koło Kozency diecezję obrządku bizantyjskiego, do której należał ksiądz Fortino. Już w 1965 roku, 2 lata po święceniach kapłańskich, został on powołany do pracy w ówczesnym sekretariacie jedności chrześcijan, wyniesionym później przez Jana Pawła II do rangi papieskiej rady. W tej dykasterii czynny był do końca życia, w tym przez ponad ćwierć wieku jako jej podsekretarz. Miał głęboką znajomość problematyki ekumenicznej i liturgii bizantyjskiej. W Międzynarodowej Komisji Mieszanej Dialogu Katolicko-Prawosławnego był współsekretarzem ze strony katolickiej.
Mimo licznych zajęć w Watykanie ksiądz Fortino zachowywał związek z rodzimą wspólnotą italo-albańską. W Rzymie stale celebrował dla niej liturgię. Dbał o zachowanie tożsamości kulturowej i liturgicznej italo-albańczyków na południu Włoch. Tam też zostanie pochowany w niedzielę w parafii tego obrządku w San Benedetto Ullano po sobotnich uroczystościach żałobnych w rzymskim kolegium greckim.
Jesteśmy pod wrażeniem sukcesu wizyty Benedykta XVI w Wielkiej Brytanii, czytamy w dzisiejszym oświadczeniu katolickiego episkopatu Anglii i Walii. Brytyjscy biskupi dziękują wszystkim, którzy przyczynili się do powodzenia tej podróży. Przede wszystkim królowej Elżbiecie za zaproszenie papieża, następnie tym, którzy zechcieli okazać Ojcu Świętemu wsparcie i uczucie, a także organizatorom tego wydarzenia. W sposób szczególny wyrażamy naszą głęboką wdzięczność Ojcu Świętemu za czas, który z nami spędził. Te 4 dni były wyjątkowe pod wieloma względami. Tchnęły one nowe życie i nadzieje. Refleksja nad tym wydarzeniem może przynieść jeszcze wiele korzyści zarówno katolikom, jak i całemu społeczeństwu, czytamy w oświadczeniu episkopatu Anglii i Walii.
O podobnej treści oświadczenie wydał również episkopat Szkocji. Sukces papieskiej wizyty jest powodem do dumy dla naszego narodu, napisali biskupi. Okazaliśmy papieżowi spektakularną gościnność i przypomnieliśmy światu, że wiara katolicka w Szkocji jest wciąż żywa i wydaje owoce nawet w naszych pozbawionych niekiedy wiary czasach, czytamy w oświadczeniu szkockiego episkopatu.
Papież mógłby odwiedzić Irlandię w 2012 roku. O takiej możliwości poinformował zastępca pierwszego ministra Irlandii Północnej, Martin McGuinness. Była to odpowiedź na zarzut opozycji, że ani on, ani jego szef, pierwszy minister Peter Robinson, nie spotkali się z Benedyktem XVI podczas oficjalnej części wizyty, gdzie byli obecni pierwsi ministrowie Szkocji i Walii. McGuinness odrzekł, iż chętnie powitałby Ojca Świętego bezpośrednio na irlandzkiej ziemi, do czego mogłoby jednak dojść najwcześniej za 2 lata.
Dwie minuty dla Kaju, mówi Rafał Łączny. Aresztowany wczoraj Marek P. nigdy nie był członkiem komisji majątkowej, powiedział ksiądz Józef Kloch, rzecznik Konferencji Episkopatu Polski. Zatrzymanemu postawiono m.in. zarzuty korupcyjne związane z jego działalnością jako pełnomocnika zakonów. Ksiądz Józef Kloch podkreślił, iż jest przeciwny stosowaniu w odniesieniu do Marka P. określenia pełnomocnik Kościoła.
Ja zawsze ostro reaguję na takie ogólnikowe sformułowania, bo Kościoła to znaczy kogo, czego, jakiej instytucji. Można o nim powiedzieć, był pełnomocnikiem niektórych instytucji kościelnych, bowiem jeśli jakaś parafia albo jakiś zakon powierza komuś funkcję pełnomocnika, to jest pełnomocnikiem tej parafii albo tego zakonu, a nie Kościoła w ogóle, a zwłaszcza pełnomocnikiem Konferencji Episkopatu Polski.
Ksiądz Kloch dodał, że zwłaszcza kwestie związane ze zwrotem majątków kościelnych, niesłusznie zagrabionych, powinny być przejrzyste. W Szczyrku rozpoczęły się trzecie światowe rekolekcje góralskie. Ksiądz Jan Gacek, kapelan zarządu Głównego Związku Podhalan w Polsce, jeden z organizatorów rekolekcji, poinformował, że spotkanie poświęcone jest refleksji nad lękiem współczesnego człowieka.
Te góry, które są z tymi wielkimi przepaściami, one zawsze przyzywały jakąś otchłań, wielką otchłań i mówiły o tym, że iść granią, iść percią nie jest łatwo. Trzeba uważać, jak się kładzie stopy, bo można chwilę nieuwagi i spaść, można zginąć. Więc górale mają naturalne w sobie gdzieś chyba takie poczucie odpowiedzialności za każde słowo, każdy krok, a to się wiąże z wielką odwagą. Nie boją się, stawiają na szali całe swoje życie po to, żeby to życie było w pełni. Bo cóż to za życie, kiedy wszystkiego się zaczynam bać?
Trzecie światowe rekolekcje góralskie w Szczyrku potrwają do soboty.
W Majdanie Królewskim, w diecezji sandomierskiej i rodzinnych stronach zmarłego przed 3 laty kardynała Adama Kozłowieckiego zainaugurowano dni poświęcone temu wielkiemu polskiemu misjonarzowi. Organizatorem jest fundacja jego imienia, która popularyzuje tę niezwykle barwną postać jezuity, więźnia hitlerowskich obozów koncentracyjnych i misjonarza, organizatora życia kościelnego i szkolnictwa w dalekiej Zambii. Mówi ordynariusz sandomierski biskup Krzysztof Nitkiewicz.
Tegoroczne dni kardynała Kozłowieckiego inaugurują w jakiś sposób obchody setnej rocznicy jego urodzin. Planujemy szereg inicjatyw mających przybliżyć ludziom tę postać wielkiego Polaka, misjonarza, więźnia obozów koncentracyjnych. Obok sympozjów, publikacji będziemy mieli także mecz międzypaństwowy Polska-Zambia. Przewidywane jest również wydanie znaczka i monety.
W sympozjum inaugurującym dni kardynała Adama Kozłowieckiego bierze udział ksiądz Tadeusz Wojda, polski pallotyn pracujący w Kongregacji do Spraw Ewangelizacji Narodów, której podlegała działalność misjonarza Zambii.
Trzecia edycja dni księdza kardynała Kozłowieckiego rozpoczęła się właśnie celebracją mszy świętej, której przewodniczył ksiądz biskup Krzysztof Nitkiewicz, ordynariusz diecezji sandomierskiej. Ksiądz Marek Dziuba, były misjonarz z Czadu, przedstawił bardzo szeroko piękną figurę księdza kardynała Kozłowieckiego, zwracając uwagę na jego wielką pogodę ducha, jego humor, jego wielką pokorę, na jego niestrudzoną pracę właśnie w Zambii na rzecz rozwijającego się tam kościoła. Same obchody potrwają aż do 3 października. Myślę, że jest to doskonała okazja do promowania nie tylko samego nazwiska księdza kardynała, ale przede wszystkim dzieła misyjnego, o czym wspomniał ksiądz biskup pod koniec homilii, zapraszając młodzież, dzieci do czerpania przykładu z życia księdza kardynała, i również do tego, aby się nie bali odpowiedzieć na wezwanie Chrystusa, aby pójść za Nim i głosić Ewangelię.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.